I teraz, moi drodzy, żeby nie mieć żadnych wątpliwości, co jest istotą miłości, na czym ona polega, to popatrzmy przez chwilę na miłość w skrajnych sytuacjach. Dlaczego w skrajnych? Po pierwsze, dlatego, że w skrajnościach widać najlepiej zasady. Po drugie, skrajne sytuacje są obecnie niesamowicie częste. To, że sytuacja skrajna, nie znaczy, że wyjątkowa. Przeciwnie, niestety, w Polsce i całej Unii Europejskiej, tej chorej od strony wychowania i wartości, sytuacje skrajne są niemal normą się stały. Są tak częste. Otóż w sytuacjach skrajnych, jak mówiłem, najlepiej widać zasady. Na przykład, jeżeli spotykamy człowieka, który stracił wolność, alkoholik, narkoman, erotoman i tak dalej, to wtedy świetnie widzimy, co się dzieje z człowiekiem, który stracił wolność i wtedy rozumiemy, że nie daj Boże używać wolności, by robić to, co chcę, bo potem będę robił tego, czego nie chcę. A więc wtedy widzimy istotę, łatwo w sytuacjach skrajnych istotę wolności, jak zobaczymy człowieka, który wolność stracił. To samo z miłością. W sytuacjach skrajnych najlepiej widać zasady miłości. I sytuacja skrajna najczęstsza w Polsce to jest taka, najpierw sama definicja sytuacji skrajnej. Sytuacja skrajna to jest sytuacja, w której kocham kogoś, kto sam siebie nie kocha, kto mnie krzywdzi i innych bliskich krzywdzi, a przynajmniej mnie. Już bardziej skrajnej sytuacji nie ma. No bo nie ma już gorszej sytuacji niż taka, w której ja kocham ciebie, a ty nie kochasz ani mnie, ani innych, ani nawet samego siebie i krzywdzisz siebie i nas. No już, sytuacji bardziej skrajnej nie ma nawet możliwości teoretycznej, żeby istniała. I najczęściej ta sytuacja skrajna w praktyce to jest, jak mówiłem, jak wiecie, sytuacja, kiedy mąż jest alkoholikiem w czynnej fazie choroby, no jest żona i dzieci masakrowane przez tego męża. Są oczywiście inne formy, podobnie skrajnych sytuacji dramatycznych cierpień, ale no ta jest najczęstsza. I teraz na czym polega błąd najpierw? No błąd polega na tym, że najbliżsi są naiwni, że ty nas krzywdzisz, krzywdzisz też oczywiście samego siebie, bo zabijasz siebie na raty, a my to cierpliwie znosimy z nadzieją, że się zmienisz. No gdybyś się miał zmienić, to byś nam nie zadawał kolejnych ciosów. No więc to wtedy byłaby naiwność i to jest najczęściej. Inna forma błędów to jest, czy najpierw brak reakcji, to jest pierwszy błąd. Drugi błąd to jest reakcja spóźniona i to nieraz od dziesiątki lat i potem już nic nie poradzi. A trzeci błąd to jest reakcja błędna. W tej sytuacji reakcja, przepraszam za słowo, najgłupsze pytanie, jakie możemy postawić alkoholikowi brzmi: dlaczego się upijasz? Najbardziej pijane pytanie świata. Bo jeżeli się pytam ciebie, dlaczego się upijasz, to ci z góry sugeruję, że są sytuacje, w których możesz się upić. Jeżeli nauczyciel pyta dziecka, dlaczego nie odrobił lekcji, no to sugeruje, że są sytuacje, w których można nie odrobić lekcji. I to prawda. Ale o ile są sytuacje, w których można nie odrobić lekcji, choroba, brak prądu, śmierć babci i tak dalej, o tyle nie ma sytuacji, które usprawiedliwiają upicie się. Nie ma takiej sytuacji. Żeby cały świat się zawalił, że wszyscy mnie na świecie krzywdzili, to nie upoważnia mnie do tego, żebym ja się krzywdził, upijając się. A więc pytanie, dlaczego się upijasz, jest najgłupszym, przepraszam słowo, ale to trzeba twardo, najgłupszym pytaniem świata. I alkoholik, który jest w czynnej fazie choroby, nas wycałuje z radości za to pytanie, bo to jest woda na jego młyn. Wtedy będzie fala, w cudzysłowie, powodów. Bo ksiądz zły, bo Bóg jest zły, bo Kościół zły, bo politycy źli, bo żona zła, bo dzieci złe. No, miliony w cudzysłowie argumentów znajdzie. A więc to są te typowe błędy. Naiwność, ty nas krzywdzisz, a my to znosimy, licząc, że się zlitujesz wreszcie. Spóźniona reakcja, nieraz o kilkadziesiąt lat, to potem nawet najmądrzejsza reakcja już nie poradzi, bo za późno. Czy właśnie naiwna reakcja? Jest wprawdzie reakcja, ale naiwna. Więc kłótnie, rozmawianie z nietrzeźwym, no, to są zupełnie pijane reakcje, które tylko pogorszą sprawę. To na czym polega dojrzała miłość? Dojrzała miłość, nie naiwność wobec człowieka uzależnionego w czynnej fazie choroby. Otóż dojrzała miłość polega na tym, że po pierwsze poznaje mechanizmy choroby. Jeżeli mam w domu cukrzyka, natychmiast się konsultuję ze specjalistami, na czym polega cukrzyca. Natychmiast, pierwszego dnia, kiedy to odkrywam, jeśli kocham tego cukrzyka, żeby świetnie wiedzieć, jak działać. A jeżeli przychodzi mi kochać alkoholika, natychmiast biegnę do specjalistów, czytam książki, dzwonię do telefonu zaufania, żeby poznać sytuację tego człowieka, bo inaczej wiem, że nie mogę kochać. Więc pierwszą formą miłości żony czy dorastających dzieci wobec alkoholika, to jest poznanie choroby. Więc rozmowy ze specjalistami, poczytanie książek porządnych i wtedy odkrywamy, powiem króciuteńko w ciągu pół minuty, że alkoholik to jest ktoś ślepo zakochany w alkoholu, ślepo i śmiertelnie, mało kto się odkocha. Po drugie, jest to ktoś, kto nałogowo oszukuje samego siebie i wmawia sobie to, o czym wspomniałem wczoraj, że nie jest uzależniony i że może w każdej chwili przestać pić. Więc im bardziej ktoś ma problem z alkoholem i mówi, że nie ma, tym większa pewność, że jest alkoholikiem. Bo jeżeli ktoś ma problem z alkoholem, nadużywa czasami i mówi, no mam czasami problemy, to nie jest jeszcze alkoholik. A jeżeli mówi, nie mam problemów, może jeszcze mi wmówicie, że jestem alkoholik, to jest z całą pewnością już alkoholik. A więc po pierwsze, przepraszam, to ja, to jest jakieś urządzenie tajne. Po pierwsze, alkoholik to jest ktoś śmiertelnie zakochany w tej substancji. Po drugie, ktoś nałogowo oszukujący samego siebie. Po trzecie, ktoś przeżywający skrajne skoki w przeżywaniu siebie. Mianowicie, kiedy jest upity, no to jest jak Napoleon, nie boi się świata, nawet Boga, nikogo, ani policji. Kiedy natomiast trzeźwieje, jest na dnie i boi się własnego cienia. I wtedy, żeby się z tego ratować, znowu się upija. No i stąd te cykle, ciągi picia. Po czwarte, jest to ktoś genialnie manipulujący środowiskiem. Po co? Żeby mieć tak zwany komfort picia. Czyli ja piję, wy macie mi nie przeszkadzać i znosić wszystkie konsekwencje, brać na siebie konsekwencje moich upić i innych rzeczy w następstwie. A więc manipuluje genialnie. Krzykiem, przemocą słowną, przemocą fizyczną, przemocą psychiczną. Jak będziesz mi zwracać uwagę, że on to popełni samobójstwo, bo najpierw was zabije, potem siebie. A jeżeli to nie działa, to wtedy zmienia strategię alkoholik i pada na kolana i udaje pokory. Żono, tak, jestem wstrętny alkoholik, uznałem to, zmienię się, jutro idę na Jasną Górę pieszo. No i żona mówi, mężu, cud się stał, masz tu 200 zł, jedź pociągiem w obie strony, weź sobie tam nawet nocleg. No cud się stał, nawracasz się, no jak po 30 latach, no i mężczyzna ma znowu na 2 tygodnie pieniądze, żeby pić. Więc strategie są kapitalne, oni manipulują. No i piąty mechanizm, tak zwane współzależnienie, czyli najbliżsi dają się manipulować. Albo nie reagują z nadzieją, że ten ktoś się sam zmieni, albo reagują nieudolnie, kłócą się na przykład, co nie ma żadnego sensu w obliczu tych mechanizmów, czy też reagują za późno i wtedy nawet mądra reakcja już nic nie da. Więc powtórzmy, zakochanie śmiertelne w alkoholu, nałogowe oszukiwanie samego siebie, drastyczne skoki w przeżywaniu siebie między pijany a trzeźwy, manipulowanie genialne środowiskiem i środowisko się daje manipulować. Więc żona, która kocha alkoholika, czy dziewczyna, która się zakochała w chłopaku, który ma te problemy, pierwsze biegnie do specjalisty i na pamięć się tego uczy, tych mechanizmów. Po drugie wychodzi z ukrycia, czyli i wstępuje do ruchu samopomocy, czy grupa abstynenta, czy grupa Al-Anon, bo tam na co dzień będą ją podszkalać, tą zwłaszcza żonę, więc ma grupę wsparcia, bo nawet jeśli nas jest 10, ty jeden mający problemy alkoholowe, to i tak z nami wygrasz, a będziemy sami, bo ty bijesz, kłamiesz, kradniesz, a my tego nie robimy. Więc z nami zawsze wygrasz, jak będziemy sami. Potrzebna nam jest grupa wsparcia. Trzeci punkt i tu kluczowy, mądra miłość. Mianowicie, ty pijesz, ty ponosisz konsekwencje. Ty pijesz, nie my konsekwencje ponosimy twojego picia, ty. Upadłeś przed pokoju, to tam cię zostawiamy. Rano się obudzi zwymiotowany, no trudno. Zadzwonią z pracy, gdzie mąż? No leży pijany jeszcze. No to straci pracę. Lepiej stracić pracę niż życie. To jest choroba śmiertelna, przypominam. Ktoś powie, no dobrze, ale jak on wytrzeźwieje, to zmasakruje żonę, że mu nie dała jej, że go nie położyła do łóżka, nie wykąpała, nie usprawiedliwiała w pracy. A patrz, punkt drugi. Wyszłam z ukrycia. Mam grupę wsparcia. I na początku ludzie z tej grupy wsparcia przychodzą fizycznie chronić. Już nie wchodzę w szczegóły, bo chyba, że w pytaniach to przyjdzie. Przychodzę fizycznie chronić i uczą. I ten człowiek już wie, a moja żona ma grupę wsparcia. Ja już jej nie mogę bić, bo ona wie, jak się obronić. Ktoś powie, no ale oni nie będą zawsze przychodzić ci z grupy wsparcia. Zgoda, ale przyjdą parę razy. Ten mąż już wie, że żona nie jest sama. Oni mu powiedzą, proszę pana, żona wie, że jak pan tylko podniesie rękę, to, a nawet będą groźby tylko werbalne, ona dzwoni po policję i nie wycofa się przed sądem. Pójdzie pan do więzienia, jeśli pan to zrobi. Nasze żony tak zrobiły i nam uratowały życie. Dlatego ja mam, powiedzmy, 8 lat abstynencji, tu kolega 12 lat abstynencji, bo nasze żony wreszcie któregoś dnia zmądrzały i tak zaczęły robić. I myśmy ponosili skutki i żeśmy z tego wyszli. A dopóki nam tolerowały to, no tośmy brnęli w śmierć, tak jak nasi koledzy, którzy już nie żyją. A więc mądra miłość. Ty pijesz, ty ponosisz konsekwencje i jeżeli na mnie podniesiesz rękę, to ja dzwonię na policję i wylądujesz w więzieniu. To są konsekwencje twojego zachowania. To nie jest moja wola. Czwarty punkt, mianowicie dar abstynencji, czyli ja, która poznałam mechanizm twojej choroby, wyszłam z ukrycia, stosuję twardą miłość, bo innej nie mogę stosować, daję ci kolejny znak, że kocham. Mówię ci, mężu drogi, od dziś w ogóle nie piję. Nawet w Sylwestra nie wzniosę toastu, bo ciebie kocham, ty umierasz przez alkohol, mam nadzieję, że przestaniesz, a ja, żeby ci pomóc, nie piję w ogóle. Chociaż mogłabym wznieść. Jeżeli to wszystko nie zadziała, czyli żona poznała mechanizmy choroby, wyszła z ukrycia, stosuje mądrą miłość, dała dar abstynencji, a mąż dalej pije, usiłuje bić, trzeba wzywać policję, okrada dom, znęca się przynajmniej psychicznie i tak dalej, to zostaje krok piąty. Separacja. Separacja. Co to jest separacja? To jest miłość na odległość. To jest dalej miłość, ale na odległość, jak ojciec marnotrawnego syna kochał. Otóż, moi drodzy, od razu powstaje pytanie, to ksiądz i propaguje tu jakoś chociaż pośrednio separację? Oczywiście, bo ja mówię prawdę. Ja nie mam nic do ukrycia. Otóż, a zaraz to wszystko się wyjaśni. Mianowicie, Kościół uczy mnie mądrej miłości, nigdy naiwności. I jeżeli ja kocham ciebie, a ty mnie krzywdzisz, to Kościół będzie mnie bronił i ustanawia instytucję obrony. Otóż, moi drodzy, najpierw święta zasada. Także w małżeństwie, nie tylko w innych formach miłości, także w małżeństwie, tylko miłość jest bezwarunkowa. Tylko miłość. Wszystko inne jest pod warunkiem. Współżycie seksualne, wspólnota majątkowa, wspólne wychowanie dzieci jest pod warunkiem, że i ty mnie kochasz. Jeżeli ty mnie przestałeś kochać, to ja ciebie kocham dalej, w tym przypadku na odległość, bo nie ma innego wyjścia, a wszystko inne odwołuję, przynajmniej zawieszam. Nie ma współczucia seksualnego, robię rozdzielność majątkową, decyduję się na separację małżeńską, także cywilną, z obowiązkiem alimentu z twojej strony, z zakazem wstępu do domu i tak dalej, bo tylko miłość jest bezwarunkowa. Co byś nie zrobił, ja ciebie kocham dalej. Natomiast jeżeli ty mnie nie kochasz, wszystko inne, przypominam, zawieszam. Nie ma współżycia, robimy rozdzielność majątkową, ja robię rozdzielność majątkową. Jeśli trzeba, wsadzam cię do więzienia, to znaczy sam się wsadzę, ja tylko twoje zachowanie opiszę i dam dowody. No i to kodeks karny cię wsadzi do więzienia, czy ty, a kodeks karny tu jest kryterium, to nie ja cię wsadzam do więzienia, to twoje czyny cię tam zaprowadziły. A więc wszystko poza miłością jest warunkowe. Tylko miłość jest nieodwołalna. Wszystko inne, powtarzam, do znudzenia mogę odwołać i powinienem. I teraz od razu będzie pytanie, księże Marku, to dlaczego Kościół akceptuje separację, a nie akceptuje rozwodów? Na pewno by to pytanie padło, więc od razu uprzedzam. Odpowiedź miażdżąca musi być w precyzji. Kościół nigdy nie zaakceptuje rozwodów, bo Kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską. Ja, przedstawiciel Kościoła, poważnie ciebie traktuję, człowieku, który składasz przysięgę małżeńską. Jeśli złożyłeś taką przysięgę, że komuś ślubowałeś miłość do śmierci, publicznie, przy świadkach, podpisałeś, wezwałeś Boga na świadka, to ja to szanuję. Ja, Kościół, ja, ksiądz, przedstawiciel Kościoła. Ty możesz kpić, ty, z twojej przysięgi, z żony, z dzieci, z kochanki, której przysięgasz to samo, coś przed chwilą złamał, czy przysięgając kochance łamiesz właśnie przysięgę, którą komuś wcześniej złożyłeś, ty możesz kpić z siebie, z żony, z dzieci, z Boga też, którego powołałeś na świadka, teraz kpisz z niego i z kochanki, której obiecujesz coś, czego nie dotrzymasz, bo właśnie o tym świadczy to, że jej składasz tą przysięgę, to znaczy złamałeś poprzednią. Więc możesz kpić, ale bez mojej pomocy. Bez mojej pomocy. Gdyby Kościół zaakceptował rozwody, pomagałby człowiekowi kpić z niego samego, z jego własnej przysięgi, kpić z jego żony i dzieci, czy męża i dzieci, jeśli to kobieta, kpić z tych innych osób, z którymi się chce wiązać i pozwalałby kpić z Boga. Pomagałby w tym. Kościół nigdy tego nie zrobi. Ty, człowieku, bym jeszcze mocniej. Ty, człowieku, który złożyłeś przysięgę małżeńską, nie jesteś w moich oczach półgłówkiem, ćwierćgłówkiem, prymitywem, pustym zwierzęciem. Wiedziałeś, co robisz, podpisywałeś, to ja to szanuję. Więc Kościół nigdy nie uzna rozwodu, bo Kościół nie kpi z człowieka i poważnie traktuje człowieka i jego przysięgę. A dlaczego Kościół nie tylko akceptuje, ale wprowadza separację jako narzędzie obrony? Bo równie poważnie jak przysięgę małżeńską, Kościół traktuje cierpienia krzywdzonego małżonka. Równie poważnie. Jeżeli twój współmałżonek, którego kochasz, ciebie krzywdzi, broń się. I broń się skutecznie. Otóż, moi drodzy, Kościół o wiele mądrzej kocha człowieka niż prawnicy, świeccy i cywilni i kodeks cywilny, bo kodeks cywilny, prawnicy cywilni dają mi tylko prawo do obrony koniecznej. Łaskę mi robią, nie? I dlatego bandyta się nie boi na mnie napaść, a ja się boję bronić, bo mi zawsze sąd może udowodnić, że przekroczyłem obronę konieczną. A Kościół jest mądrzejszy. Kościół mi daje prawo do obrony skutecznej. Nie ledwie koniecznej, skutecznej. Takie ci dajemy narzędzia obrony, żebyś mógł się skutecznie bronić. Jeśli ten ktoś cię krzywdzi, kiedy jesteście blisko, mimo że kochasz, to się oddal. To kochaj na odległość, jak ojciec marnotrawnego syna, dopóki syn był marnotrawny. Jeśli ten ktoś się zmieni, to go przyjmij. Jeśli zmieni się, przeprosi, uzna błędy, po 2-3 latach się upewni, że się zmienił, to przyjmij. Ale dopóki cię chce krzywdzić, na odległość. Nie daj się skrzywdzić. Kościół uczy mądrej miłości. I tutaj instytucja separacji małżeńskiej jest właśnie tym najbardziej takim widocznym znakiem, jak mądrej miłości uczy nas Kościół. Jeżeli ja ci przysięgałem miłość, nigdy mojej przysięgi nie złamię. Ale jeżeli ty łamiesz twoją przysięgę i chcesz mnie krzywdzić, to ja się będę bronił. Bo ja przysięgałem miłość, a nie naiwność. Przysięgałem miłość, a nie naiwność. Przy okazji, moi drodzy, dygresja, ale na ten temat. Kiedy zaczyna się w rodzinie przemoc? W rodzinie, nie w szkole, na ulicy, w rodzinie. Kiedy mąż czy żona przestają kochać. No niestety, zwykle to jest niestety mężczyzna, mąż. Jeżeli mąż wraca z pracy i nie okazuje czułości, miłości żonie, radości z niej, z dzieci, to stosuje przemoc. To najbliżsi cierpią. Kiedy o tym mówię mężczyznom, to się buntują. Księży Marku, no niech ksiądz nie przesadza. Jeżeli ja nie zdradzam żony, nie poniżam, nie biję, a ksiądz mówi, że ona przeze mnie cierpi. Tylko dlatego, że tam wracam z pracy zmęczony, nie okazuję czułości, zainteresowania, nie pytam, co się dzieje z nią, z dziećmi. No ale ja im krzywdy nie robię. Robisz. Coś ślubował. Czy ślubowałeś, biorę cię za żonę, ślubuję, że nie będę cię zdradzał, poniżał, bił? Czy ślubuję ci, że będę cię kochał? Coś ślubował człowieku. No, że będę kochał. To z tego cię żona ma prawo święte rozliczać. Czy kochasz? Jeżeli nie kochasz, to złamałeś przysięgę. Nie musisz krzywdzić, bić, poniżać. Jeżeli nie kochasz, nie okazujesz miłości, złamałeś przysięgę. Tu przy okazji ułożyłem przysięgę dla egoistów. Jak się do mnie zgłaszają tacy, którzy widzą, że są egoistami, mówię, ja się mogę zgodzić na twój ślub pod warunkiem, że zmodyfikujemy przysięgę małżeńską dla ciebie. I że złożysz taką przysięgę, daj mu na piśmie. Ja, egoista, biorę ciebie za żonę i ślubuję ci, że w dobrej i złej doli będę się troszczył wyłącznie o samego siebie i że cię nie opuszczę, dopóki mi to będzie wygodne. Jeżeli taką przysięgę złożysz, to się zgadzam na ślub. Ale taką. Ja, egoista, biorę ciebie za żonę i ślubuję, że w dobrej i złej doli będę się troszczył wyłącznie o samego siebie i że cię nie opuszczę, dopóki mi będzie to wygodne. A potem to cię oczywiście opuszczę. Najpierw wykorzystam, potem wyrzucę. Więc mówię, jak człowieku złożysz taką przysięgę, to w porządku, bo taką możesz dotrzymać. Ale tylko taką, a nie tą, którą proponuje Kościół. Teraz ktoś powie, no ale jeżeli ksiądz Marek tak mówi otwarcie i mocno o separacji, to robi pośrednio reklamę i będzie więcej separacji. Nie. Nie, moi drodzy. Będzie wtedy mniej. Bo teraz każdy z was o tym słysząc, zwłaszcza dziewczęta, to wiedzą, jeżeli się wyjdę za mąż i się mąż okaże draniem zaraz po ślubie, bo do ślubu może grać, okaże się draniem, to jest małżeństwo nieważne, bo mnie oszukał. Ale to już wiem, idę do sądu biskupiego i jest stwierdzona nieważność małżeństwa. A jeżeli natomiast zmienił się, był może draniem, zanim go poznałam, jak potem się ktoś tam powiedział, ale potem się zakochał, zauroczył we mnie, zaczął pracować z sobą, z moją pomocą się zmienił, i zawarł małżeństwo jako przemieniony, no to jest małżeństwo ważne, ale potem nie pracował nad sobą i wszedł w kryzys, czy nigdy nie był w kryzysie, ale później w małżeństwie nie pracował nad sobą i wszedł w kryzys pierwszy w życiu i przestał mnie kochać, zaczął krzywdzić, to teraz dzięki temu, że wiesz, moja droga, ode mnie, mam nadzieję też od innych księży, że masz instytucję obrony w postaci aż do separacji włącznie, to wtedy, kiedy pierwszy raz przychodzi podpity, pierwszy, nie dwudziesty, nie setny, pierwszy, czy kiedy pierwszy raz podniesie na ciebie głos, czy kiedy pierwszy raz podniesie na ciebie rękę, pierwszy, nie czwarty, pierwszy, to ty mówisz, mój drogi, albo nigdy więcej tego, albo separacja. I wtedy nie będzie separacji, bo on, widząc twoją stanowczość i widząc, że masz narzędzie obrony, na początku kryzysu się łatwo zmieni, wyjdzie z niego. To jest dopiero początek kryzysu. A jeżeli natomiast ty o tym nie wiesz, albo jakiś ksiądz niedouczony, czy nie wiem jaki, ci mówi, cierp, licz na to, się zmieni, módl się, to Bóg ci zesłał tego człowieka i to twój krzyż, który ci Bóg daje, to twoja łaska. No i ty jesteś wtedy naiwna z winy wtedy tego księdza i się nie broni. No trudno, się związałem z nim, to na dobre i na złe. Na dobre i na złe, kiedy się razem kochamy wzajemnie, a nie na dobre i złe, kiedy, że ty możesz mnie gnębić. To wtedy jest separacja właśnie jako obrona. Kiedy ty o tym wiesz, to natychmiast interweniujesz. Nie chowasz głowy w piasek, nie popakujesz do poduszki potajemnie, nie mówisz ani rodzicom, ani teściom, no bo trudno, kalanka zapadła. Nie, wiesz, że masz narzędzie obrony, interweniujesz i większość ludzi się zmieni wtedy. Bo na początku kryzysu się można zmienić. Po 20 latach raczej już nie. A więc właśnie dlatego, że ja mówię do młodzieży, w gimnazjum już to mówię, to wtedy jest szansa, że nikt się po pierwsze nie zwiąże z kimś tego typu, a nawet jak się zwiąże, da się nabrać, to się szybko będzie bronić. I ten ktoś, widząc, że ja się szybko bronię, prawdopodobnie się w ogromnej większości przypadków zmieni. Po prostu zrozumie, no nie ma żartów. Albo ja staram się być normalnym mężem i kochać, albo mnie ta żona opuści z mojej winy i z błogosławieństwem Kościoła. Bo to jest mądra miłość. Teraz, kiedy o tym mówiłem, teraz zacznę się trochę zwierzać, do grupy gdzieś tam księży, nie powiem szczegółowo, gdzie, nieważne, to jeden księży powiedział, księże Marku, ale może to cierpienie takiej żony bitej, gwałconej, no jest takie po ludzku naiwne, a on tak ostro mówił do mnie, chciał mnie zastraszyć między uśmiechem, jest, może to jest takie naiwne rzeczywiście, przynajmniej z naszego punktu widzenia ludzkiego, ale przecież Bóg może nawet z takiego naiwnego cierpienia zrobić coś dobrego, dobry użytek i to cierpienie włączyć w skarbiec Kościoła i jakieś owoce przynieść. Może czy nie może Bóg, to on tak do mnie ostro. Mówię, proszę księdza, ja nie jestem duszpasterzem Boga. To nie ja będę Bogu stawiał pytania na końcu mojego życia. To on mnie zapyta, czy kochałem i czy uczyłem kochać. Jako świecki to mnie zapyta, czy kochałem, a jak jestem duchownym, to mnie zapyta, czy kochałem i czy uczyłem kochać. Bo komu więcej dano, tego się więcej wymaga. I teraz jak ja powiem na sądzie ostatecznym, tak jak mi ksiądz sugeruje, no Panie Boże, no, jak kochałem, no to no, nie mnie oceniać, ale no, rzeczywiście nie bardzo uczyłem kochać, bo uczyłem naiwności, jak się okazuje, jak teraz widzę, ale na pewno Ty Boże, nawet z tych ludzi, których ja do naiwności doprowadziłem, na pewno Ty nawet takiej żonie bitej i przypalanej żelazkiem i gwałconej alkoholika, na pewno to, jakieś to cierpienie wykorzystałeś. A Bóg Ci wtedy powie, zamilknij traniu jeden, który przyjąłeś święcenia kapłańskie. Po co ja Cię posłałem do ludzi? Po co Ci zaproponowałem, żebyś zrezygnował z własnego małżeństwa i rodziny? Żebyś uczył kochać. Żebyś uczył kochać. Miałeś być największym na świecie specjalistą od miłości, bo miałeś być moim świadkiem, a ja jestem miłością. I zamilknij teraz. To, czy ja umiałem skorzystać z czegoś nawet naiwnego cierpienia, to jest moja sprawa. A ja Cię rozliczam z tego, czy Ty uczyłeś mądrze kochać. Czy Ty uczyłeś mądrze kochać. Moi drodzy, jeśli teraz ktoś ma wątpliwości jeszcze, czy czasem ta miłość, o której mówię, nie jest za twarda i niechrześcijańska, no to dam ostatni argument, jaki mamy najważniejszy, mianowicie postawa Chrystusa. Otóż to wszystko, co mówię, wiem od Chrystusa. Sam bym na to nie wpadł. Oczywiście doświadczenie, żeby potwierdza, ale ja to wiem od Chrystusa. Otóż Jego postawa mnie tego uczy. Przypomnę do znudzenia. On wspierał szlachetnych, upominał błądzących i demaskował, masakrował krzywdzicieli, żeby już nie mogli krzywdzić i żeby potencjalne ofiary przed nimi bronić. I teraz uwaga, co się dzieje z nim w ogrójcu z Jezusem. Otóż w ogrójcu krzyczy: Ojcze, ja nie chcę cierpieć. Oddal ode mnie ten kielich. I całą noc tam się kłóci z ojcem, mówiąc tym naszym zwykłym językiem. Nie chcę cierpieć. I możemy sobie wyobrazić, o co tam chodziło. Mianowicie Jezus musiał mieć pewność, że to jego cierpienie będzie miało sens, że nie będzie naiwny. Jest taki słynny musical Jesus Christ Superstar. Sądzę, że większość z was widziała, choćby w telewizji kilka razy już powtarzała ten film, w wersji właśnie filmowej. I tam w scenie ogrójca jest kapitalny komentarz. Mianowicie tam Jezus wykrzykuje w tej wersji musicalowej, ale mi się wydaje jako genialnie ewangelicznie trafny komentarz. Mianowicie tam Jezus wykrzykuje: Ojcze, ja nie chcę cierpieć. Już po tych 3 latach jestem taki, już nie jestem taki jak na początku, kiedy zaczynałem, kiedy ty zaczynałeś, ja nie zaczynałem. I te lata mi się wydają, jakby 90 minęło. Ale jeśli mam cierpieć, to pokaż mi teraz. Show me now. Pokaż mi teraz twoim wszechwiedzącym umysłem, że to cierpienie ma sens. Że komuś przyniesie jakąś zmianę. Że ktoś skorzysta z tego cierpienia. Pokaż mi teraz. I w tej wersji musicalowej jest wtedy dramatyczna muzyka i obrazy krzyżowania. I sugerują autorzy, że ojciec odpowiada: Synu, to będzie miało sens, jeśli ty pozwolisz się aresztować i zabić, bo możesz się nie pozwolić, jak wielokrotnie próbowali cię zabić i mijałeś ich obok, przechodziłeś i byli bezradni, ale teraz pozwól się zabić, bo na tyle objawiłeś już twoją miłość, na tyle oni ci poznali twoją niezwykłość, że jak się pozwolisz zabić i potem do nich wróci zmartwychwstały, no to wielu już będzie wiedziało, tak, to rzeczywiście jest Bóg. I rzeczywiście tak nas pokochał, że pozwolił się raczej zabić i wtedy się przemienią, zaczną kochać. No bo wobec tak szalonej miłości nawet twardziele zaczną się przemieniać. I teraz mój komentarz już osobisty. W jaki sposób ojciec przekonywał syna, że my ludzie skorzystamy z jego cierpienia? Że to nie będzie naiwność, tylko mądra miłość. Pokazując twarze, nie nazwiska czy liczby, synu nawróci się tam i zacznie kochać tyle, a tyle miliardów ludzi. Nie, twarze. Konkretne twarze osób. Bo Jezus mógł wszystkie te twarze naraz widzieć. I wtedy, i tam były nasze twarze, twarze nas tu obecnych. Patrz, synu, i ci ludzie z katedry Białymstoku w 2007 roku też twoją miłością zachwyceni zaczną kochać i przyjmą zbawienie. To warto, bo my tych ludzi kochamy. Choćby to byli tylko ci z katedry w Białymstoku w 2007 roku. Warto. I Jezus wykrzykuje i w Ewangelii, i w wersji musicalowej: to dobrze, ojcze, to przyjmę ten kielich. Więc dlaczego się pozwala aresztować? Wie, że go zmasakrują, ubiczują, zmasakrują krzyżem i zabiją na tym krzyżu. Bo wie, że ktoś z nas zachwyci się tą miłością, doprowadzono nas do krzyża i że zaczniemy kochać, czyli przyjmiemy zbawienie. Bo Bóg nas nie może zbawić bez nas. Bóg nas zachwyca swoją miłością aż do krzyża, ale to zbawienie przyjmują tylko ci, którzy odpowiedzą miłością na miłość. I o to nas zapyta Bóg przy końcu naszego życia. Czyśmy odpowiedzieli miłością na Jego miłość, czyli czyśmy przyjęli zbawienie. I teraz druga scena, mianowicie kiedy Jezusa już aresztowali, bo się pozwolił aresztować, bo wiedział, że to nie będzie naiwność, tylko mądra miłość. Co się wtedy dzieje przy przesłuchaniu go u Annasza i Kajfasza? W którymś momencie uderza go żołnierz. I tu może być dla nas szok, bo Jezus nie nadstawia drugiego policzka, tylko mówi: albo mi udowodni, że źle mówię, albo mnie nie bij. I ktoś może powiedzieć: ja tu nic nie rozumiem. Czyli Jezus się zgadza, żeby go biczowali, przywalili krzyżem i zabili, a nie zgadza się na to, że go ktoś uderzył w policzek. No to jak to? To się zgadza na takie cierpienia, na takie małe się nie zgadza? Tak, i ma rację. Jak zawsze ma rację. Otóż Jezus wie, że w tym drugim przypadku, w tym epizodzie, kiedy go uderza żołnierz, gdyby Jezus nie protestował i pozwalał się dalej uderzać, to Jezus by nie kochał, tylko byłby naiwny. Wypełniłby te warunki naiwności, o których mówiłem wcześniej. Mianowicie żołnierz by go bił, znęcałby się nad nim, Jezus by cierpiał, żołnierz by się nie wzruszył cierpieniem Jezusa, bo prymitywny taki wybierali, może zaburzony psychicznie wręcz, a Jezus by cierpiał i trwałby w tym. To jest naiwność. Jezus nie jest naiwny. I Jezus nas nigdy naiwności uczyć nie będzie. I dlatego w obliczu sytuacji, w której ty mnie krzywdzisz i nie skorzystasz z mojego cierpienia, to ja się nie zgadzam na krzywdę. I się bronię. albo mi udowodni, że jestem widzę, że źle mówię, twardo. Otóż to jest chrześcijaństwo i to jest chrześcijańska miłość. Szczyt mądrości. Nie tylko szczyt dobroci. Szczyt mądrości. I to jest nasza wina księży, że my tego precyzyjnie nie uczymy. Tak jakbyśmy nie czytali Ewangelii. I mówimy takie slogany, bądźcie dobrzy, kochajcie, przebaczajcie, o przebaczeniu jutro więcej. To są puste slogany. Co to znaczy kochać, przebaczać? Komu? Pod jakimi warunkami? Jaki dobór słów i czynów? Do jakiego człowieka? Jak tego nie nauczymy, no to jesteśmy cymbały brzmiące. My, księża, uczymy jakieś no, takie slogany, to może to po co seminarium? Po co tyle lat formacji, żebyśmy takie slogany mówili puste, a potem ludzie przez nas świecy cierpią, bo zamiast miłości uczymy naiwności. Więc tu się bije w mojej piersi i w piersi innych księży. Naprawdę całkiem szczerze i z bólem. Jak prowadzę rekolekcje dla księży, to jestem okrutnie twardy. Bo mówię, moi drodzy księża, jak nie nauczycie precyzyjnie się rozumieć miłości, który nas Bóg uczy i nie nauczycie precyzyjnie kochać, to biada nam, a przez nas ludzie będą straszliwie cierpieć. I to Jezus 2000 lat temu powiedział. Do nas duchownych nakładacie na świeckich ciężary nie do dźwignięcia, sami palcem tchnąć nie chcecie. Jak jakiegoś księdza ktoś zaatakuje w prasie gdzieś tam, to bronimy się, do sądu idziemy, poruszamy niebo i ziemię, nie wolno, bez wyroku sądowego, nie wolno nas skazywać, potępiać, podejrzewać nawet. Umiemy się bronić, my księża. A świecki mówimy, cierp, to Bóg ci dosyła, może ten krzywdziciel się kiedyś zmieni, nawróci, a sami jesteśmy mądrzy, sami to umiemy się bronić. I słusznie, że się umiemy bronić, jak trzeba. Ale innych tego nie uczymy. Więc to Chrystus 2000 lat temu nam już powiedział, że tacy właśnie jesteśmy i tacy będziemy. No. Biada takim na sądzie. Ale więc dlaczego to mówię do was? Do księży mówię mocniej, a mówię do was, żebyście wychowywali księży, moi drodzy. Żebyście wychowywali księży. I żebyście powiedzieli, proszę księdza, to ja znam lepiej chrześcijaństwo niż ksiądz, bo ja zaglądam do Ewangelii i patrzę, co robi Jezus, a ksiądz mnie uczy jakichś sloganów, które są bardzo groźne. Więc moi drodzy, podsumowując i wchodzimy do trzeciej, króciutkiej, ale już radosnej części potem pytania, mianowicie powtarzam do znudzenia, miłość jest szczytem mądrości, nie tylko szczytem dobroci. To jest najbardziej skomplikowane zachowanie we wszechświecie. Przypomnę i powtórzę, krzywdzić może półgłówek i ćwierćgłówek, kochać może ktoś nieprawdopodobnie mądry, tylko. Jeżeli kocham kogoś szlachetnego, to nawet nie widzę tej mojej mądrości, ale jeżeli kocham kogoś w kryzysie, to jest szczyt mądrości. Powtórzę do znudzenia, bo mam się uczyć od Jezusa. Jeżeli mam w domu kogoś szlachetnego, to go wspieram, błogosławię, dziękuję, wzruszam się do łez. Jeżeli mam w domu błądzącego, to go upominam. A jeżeli mam krzywdziciela, to się przed nim bronię, począwszy od wezwania policji. Tego mnie uczy Chrystus i to mi powtarza Kościół, dając prawo do obrony skutecznej nawet w małżeństwie. Tym bardziej we wszystkich innych formach relacji międzyludzkich. To ta twarda część skończona i teraz parę słów tej radosnej części, mianowicie jak dorastać do takiej miłości. I to będzie ostatni element i potem się kłócimy. Jak dorastać do takiej miłości? Do takiej mądrej, nieodwołalnej, ale mądrej, trafnej w doborze słów i czynów, stanowczej w obronie przed krzywdą. Jak dorastać do takiej miłości? Otóż to są trzy główne fazy, tylko najwięcej powiem o trzeciej. Pierwsza faza, w której się uczę miłości, to jest okres rozwoju prenatalnego, kiedy jestem w mamusi brzuszku. Zaraz wyjaśnię, wiem, że szok. Druga faza, w której się uczę miłości, to jest moje zakochanie w rodzicach, kiedy jestem małym dzieciątkiem i trochę większym. I trzecia faza uczenia się miłości, to jest zakochanie. O tym powiem trochę więcej i będziemy się kłócić. Otóż pierwsza faza, w której ja, człowiek, uczę się kochać, to jest wtedy, kiedy przez kilka miesięcy, zwykle 9, jestem w mamusi brzuszku. Zresztą, no, księże Marku, niech ksiądz nie żartuje. Przecież ja wtedy nawet nie wiem, że jestem. A ksiądz mówi, że to jest pierwsza faza uczenia się miłości. Wiem, co mówię. Otóż, kiedy jestem w mamusi brzuszku i mamusia mnie kocha i tatuś mnie kocha, bo oni siebie nawzajem kochają, no i wtedy mamusia ma co transmitować tą miłość, to ja się już wtedy uczę miłości. Wprawdzie nie wiem, że istnieję, nie wiem, że jestem kochany, ale czuję. W fazie prenatalnej dziecko wszystko zapisuje w swoim organizmie jak komputer na twardym dysku. I jeżeli optymalna wersja jest taka, że mama i tata kochają siebie nawzajem, wtedy mama transmituje mi radość, poczucie bezpieczeństwa, które ma dzięki miłości z tatą i karmi mnie dobrze, no bo i o siebie też dba, bo kochana przez męża dba też i o siebie, a przy okazji o mnie, nie zje byle czego, i, a tata kochający zapracuje uczciwie na porządny chleb. A więc mama dba o wyżywienie swoje i moje, dba o zdrowy tryb życia, o świeże powietrze, nikt przy niej nie zapali, sama też nie pali, bo jak jest kochana i kocha, to jej nie potrzeba zatruwać organizmu i paraliżować układ nerwowy, bo nie ma nic do sparaliżowania, bo radość życia nie potrzebuje papierosów, a więc nie truje mnie niczym, przeciwnie, zdrowy tryb życia, zdrowa żywność i bombarduje mnie radością, no bo mąż ją kocha, ona kocha męża i razem kochają mnie, moi rodzice, więc mama co ma? Radość. I tą radością mnie bombarduje. I to się we mnie zapisuje. Jak na twardym dysku. I kiedy się rodzę, rodzę się skazany na sukces. No tak jak ja, mały słoń, prawie 5 kilo żywej wagi. Spokojne to, radosne, pogodne, otwarte na wszystko. No bo jak rodzice mnie cały czas bombardowali swoją miłością, no to co mi zostało? Ojoj, ile pytań. A więc skazany na sukces. I teraz w miarę jak będę dorastał, będzie mi łatwo uwierzyć w miłość, będzie mi łatwo kochać, no bo ja od poczęcia byłem tym bombardowany. Natomiast jeżeli ludzie nie kochają dziecka, bo nie kochają siebie nawzajem, tylko jedno z nich kocha, to mama wtedy transmituje mi swój niepokój. Ja się rodzę niespokojny, nerwowy, płaczę, nie chcę jeść, boję się siebie i świata, a najbardziej się boję pokochać, bo nie wierzę w miłość, bo byłem bombardowany czymś, co nie było miłością. Najważniejszy okres rozwoju to jest okres prenatalny. To psychologia prenatalna zrobiła takie genialne postępy w ostatnich kilkunastu latach i teraz już wiemy. Freud się mylił, mówił, że decydującym okresem rozwoju jest okres do 6 roku życia, teraz już wiemy, nie, znacznie wcześniej. Okres prenatalny jest najważniejszy okres rozwoju. I właśnie to nie jest przypadek, że jedno dziecko się rodzi spokojne, pogodne, ma dobry apetyt, śpi i jest radosne, a drugie płaczliwe, niespokojne, nerwowe. To zależy, czy było bombardowane miłością, mówiąc tym moim językiem, czy nie. Więc pierwsza faza, w której się uczę miłości, chociaż jeszcze o tym nie wiem, to jest to, co się ze mną dzieje, kiedy jestem w mamusi wnętrzu. Tu przy okazji powiem z uśmiechem, skoro jesteście tacy cierpliwi, że sam okres, sam poród to jest dla dziecka, dla noworodka doświadczenie śmierci. Mówię poważnie, doświadczenie śmierci, bo noworodek przy porodzie po pierwsze ma szok termiczny, w środku mamusi miałem 37,5 w tym moim domku, a teraz mam znacznie mniejszą temperaturę, szok termiczny, jak nie będę okryty, to umrę z wychłodzenia. Po drugie duszę się, bo jeszcze nie umiem oddychać płucami, oddychałem dzięki tlenowi, który mama transmitowała przez pępowinę, no tak technicznie nazwa prawdziwa, to jest kotwica miłości, ale lekarze mówią pępowina, niech będzie. W każdym razie duszę się przy porodzie, bo jeszcze nie umie oddychać i boli mnie. Wyciąganie z domku ciasnego bardzo mnie boli. Mama mnie właśnie dlatego wypuszcza, bo domek już za mały, ja za duży, ale to bardzo boli. Nawet przy najbardziej umiejętnym i spokojnym porodzie mama czuje ból, ale nie mogę jeszcze bardziej. Czyli zimno mi, duszno mi i boli mnie. No to jest doświadczenie śmierci. Jak będę drugi raz umierał pod koniec życia doczesnego, kiedy będę przechodził na trzecią stronę życia, pierwszy raz przeszedłem z mamusi wnętrza do tego świata, a teraz mnie czeka przejście z tego świata do świata jeszcze większego, który mi wystarczy na całą wieczność, to też będzie to samo. Też będę się dusił, będzie mi brakowało tchu, tlenu, będę ziębł, czy jak to się mówi, i będę prawdopodobnie czuł jakiś ból. Najczęściej, a jeśli nie będzie bólu, to będę i tak te dwa pierwsze warunki się na pewno spełnią. Będę miał problem z oddychaniem i będę stygł, mówiąc najprościej. Ale już wtedy będę wiedział, ja już to przeżyłem. I to był poród i myślałem, że to śmierć. No, teraz już nie będzie dla mnie zaskoczeniem, że to jest poród do jeszcze większego świata. Ale to na marginesie. Teraz, co się dzieje po porodzie? Około 5 miesiąca życia, ponieważ 4 dziecko zaczyna rozróżniać twarze i zaczyna się w miarę rozwoju zakochiwać w rodzicach. Kiedy ma 2, 3, 5, 10 lat, to rodzice są całym światem i przy mamusi, tatusiu dziecko się czuje bezpieczne, nawet się księdza proboszcza nie boi, ani deszczu, ani burzy i tak dalej, a bez rodziców od razu w płacz, więc szalenie zakochane w rodzicach. Jeżeli rodzice kochają dziecko, dają poczucie bezpieczeństwa, przyjmują z miłością, a potem stopniowo puszczają, bo siebie nawzajem kochają, więc nie muszą zniewolić dziecka, żeby zostało jako nastolatek, żeby ich ratować przed kryzysem, bo nie są w kryzysie, bo siebie kochają. nie przestali być małżonkami, stali się rodzicami. Inna historia. Więc wtedy, kiedy mnie przyjmują z miłością, potem spokojnie puszczają, bo wiedzą, że mnie porządnie wychowali i sami siebie kochają nawzajem, więc nie muszę być ich niewolnikiem, żeby ich ratować, to wtedy to jest optymalna wersja, więc oni mnie kochają, a jestem w nich zakochany. I czy to tak trwa do śmierci? No nie, bo siedzicie już tu trzecią godzinę chyba i jeszcze nikt nie płacze, że ja chcę do mamy, do taty, już tęsknię. No tęsknicie, ale tak po cichu i tak strasznie, więc mając mniej więcej naście lat się uniezależniam od rodziców, oczywiście nie finansowo, tylko emocjonalnie, finansowo to nigdy się nie uniezależniamy, ale emocjonalnie się uniezależniamy coraz bardziej, możemy nauczyć się kochać rodziców, ale już nie jesteśmy tak zauroczeni i wtedy, i tu już kończę, przychodzi ostatnia faza, dorastanie do tej miłości, tej mądrej, o której mówiłem, mianowicie zakochanie, już to klasyczne. Parę słów na ten temat i pytania. Otóż na czym polega zakochanie, to klasyczne już? To jest powtórka z rozrywki, powtórka z dzieciństwa. Mianowicie zakochanie jest to samo, co w dzieciństwie, mianowicie szalone zauroczenie. No to już przeżywałem w dzieciństwie. Każdy z nas był szalenie zauroczony w mamie i tacie. Natomiast czym się różni to klasyczne zakochanie w waszym mniej więcej wieku od zakochania w rodzicach? No tylko dwoma rzeczami. Mianowicie wiek i adresat. Otóż w tym zakochaniu już klasycznym to już nie jestem małym bobaskiem, tylko kawał Schwarzeneggera czy Schwarzeneggerki. A więc się zmienia mój wiek i adresat uczuć. Już nie jestem zakochany w rodzicach, tylko w kimś obcym, w kimś spoza domu. Wszystko inne jest dokładnie powtórka z dzieciństwa. Szalone zauroczenie. Jak ta osoba jest blisko, tak jak w dzieciństwie, kiedy mama, tata byli blisko, cały świat był mój, było niebo na ziemi, teraz jest to samo. Mogę mieć jedynki, mogę mieć nowotwór, mogą mnie koledzy pobić i tak jestem szczęśliwy, bo ona jest blisko. A więc szalone zauroczenie. Wtedy mogę pisać wiersze, tu Wima czy kogoś innego jako własne wysyłać. Jak mi ona powie, że mam się nauczyć egzaminu, świetnie, nauczę się. Noc, dzień będę się uczył, nauczę się, bo ona kazała. Wszystko mogę w tej, która mnie umacnia. A jak mi powie, że mam pobić kolegów, pobiję, choćbym był chuderlawy. Taką mam moc wtedy. Może pojedynczo będę bił, nie naraz, ale pobiję. Wszystko mogę w tej, która mnie umacnia. A więc szalone zauroczenie, będę opowiadał z perspektywy chłopaka, dziewczęta sobie to przetłumaczą na drugą stronę, a więc szalone zauroczenie, ale to jest tylko pierwsza faza zakochania. I ta pierwsza faza zakochania może być nazwana tajemnice radosne i tajemnice światła. Bo ktoś, kto się ogromnie zakocha, to jest taki radosny, że śmieje się od ducha do ucha, a nawet dookoła głowy, a oczy to ma takie świetlane, że nawet jak dziewczyna jest dwa kościoły dalej, to przez mury widzi, że tam ona jest, nawet widzi, z kim rozmawia, jeśli nie daj Boże rozmawia z kimś, zamiast tylko z nim. A więc ma w oczach światło, a w sercu radość i to jest początek zakochania, ale to jest początek. I ogromna większość filmów, książek, poezji mówi o tej pierwszej fazie zakochania, czyli o tajemnicach radosnych i tajemnicach światła. Ale po tych tajemnicach przychodzi w zakochaniu tajemnica bolesna. Zaczyna się cierpieć. Ktoś powie, co w zakochaniu cierpieć? No, kto to przeszedł, to wie, że się cierpi to porządnie. Otóż im bardziej się nacieszę w pierwszej fazie zakochania, tym bardziej zaczynam cierpieć w drugiej fazie. Z jakiego powodu? Z trzech. Po pierwsze z zazdrości, po drugie z lęku, że ta osoba mnie opuści, albo że w ogóle nie kocha, i po trzecie, że ze mnie się środowisko śmieje. Ze mnie takiego zakochanego, jeśli to jest mocne zakochanie. Po pierwsze zazdrość, to jest najważniejszy powód cierpienia i boleści w zakochaniu. Mianowicie, kiedy się w tobą już ogromnie zauroczę, zaczynam być szalenie zazdrosny, jak dziecko u rodziców. I przychodzą pierwsze sprzeczki, nieporozumienia, sceny zazdrości, ja dla ciebie wszystko, nawet paznokcie sobie wyczyściłem, a ty i tak jeszcze z innymi rozmawiasz, patrz jaka jesteś łotr, dziewczyna, bez serca, bez ducha, to mucha, i takie różne poezje układam. A więc sceny zazdrości, rozstanie na całe życie, pojednanie dopiero za 5 minut i za chwilę znowu rozstanie na całe życie, na dalsze 5 minut, a więc skoki nastrojów niesamowite, kłótnie, no nieraz dochodzi do zabójstw, jak mówiłem, na tle właśnie zazdrości, a więc szalona zazdrość, kto tego nie przeżył, to sobie nie wyobraża. Po drugie, lęk, że mnie opuści ta dziewczyna, może kocha, ale przecież może przestać, może ktoś mi ją odbić, może wyjechać za granicę, Więc chodzi się wtedy do wróżek, czyta się horoskopy, z kończynki się wróży, kocha, nie kocha, lubi, szanuje. Przy okazji pytanie, czy jak ktoś wierzy w horoskopy, to jest grzech? Nie. Bo żeby zgrzeszyć, to trzeba myśleć. Człowiek bezmyślny nie może zgrzeszyć. A jak ktoś wierzy w horoskopy, no to jest bezmyślny. No bo jeżeli ktoś wierzy, że to od gwiazd zależy, czy kocham, czy nie kocham, czy się zwiążę z kimś szlachetnym, czy z podłym, czy kłamie, czy mówię prawdę, czy pracuję, czy leniuchuję. Jeśli ktoś wierzy, że to nie ode mnie zależy, tylko od gwiazd, no to jest bezmyślny. A zwierzęta i ludzie bezmyślni nie mogą grzeszyć. Warunkiem grzechu, grzech jest przywilejem ludzi myślących. Kto nie używa rozumu, nie może zgrzeszyć. Może krzywdzić i to strasznie siebie i innych, ale nie może zgrzeszyć. I Jezus mówi na krzyżu, przebacz im Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Czynią straszne rzeczy, ale nie mają grzechu, bo są bezmyślni. Przynajmniej ci tam bezpośredni wykonawcy. Ci, którzy ich tam posłali, to może byli cyniczni, wiedzieli i mają grzech, ale ci bezpośredni wykonawcy, prymitywni żołnierze, to oni nie wiedzą, co czynią. To tak na marginesie, ale przyznam się z pokorą, że mamy jeden przesąd, nawet mnie został, no, nikt nie jest doskonały, otóż, ale jeden tylko mi został. Wierzę, że jak czarny kot przejdzie mi drogę, to ten kot będzie miał pecha. Może nie będzie miał pecha, ja tak wierzę, no za Boba, no i tyle. Jakikolwiek kot mi przechodzi czarny drogę, mi koteczku, ale mi cię żal, ale ci współczuję, no po co ci to było? No i teraz jakiś samochód się najedzie, dom się na ciebie zawali, czy kociczka pójdzie w drugą stronę i cię porzuci. No nie wiem, to nie mam czasu się zastanawiać. W każdym razie żal mi tych kotów biednych, co mi przechodzą drogę. Ja bym miał pecha w jednym przypadku, gdybym był myszką. No to tak, jakby mi kot przeszedł drogę, nawet biały, a ja bym był myszką, no to miałbym raczej śmiertelnego pecha. Ale ja nie jestem myszką, więc jeśli ktoś tu ma pecha, to tylko kot. A tak na marginesie. Więc przychodzą tajemnice bolesne w zakochaniu. Po pierwsze z zazdrości, po drugie z lęku, że ta osoba mnie opuści. To tak jakby mnie rodzice opuszczali w dzieciństwie. I po trzecie otoczenie się ze mnie śmieje, bo jak się ktoś zakocha, no to od razu widać. Ja mogę jeszcze udawać sam przed sobą, że się nie zakochałem, ale otoczenie widzi to świetnie. No i sobie kpią ze mnie, to bardzo wtedy boli. I teraz, jaka jest dalsza możliwość? Albo trwam w tych tajemnicach bolesnych, czyli dalej jestem zauroczony i coraz bardziej cierpię, albo wchodzę w tajemnice chwalebne. Czyli, jak w porządnym różańcu, czyli się stopniowo uniezależniam. Jeszcze raz przeżyłem to, co w dzieciństwie. Najpierw się zauroczyłem w rodzicach, myślałem, że to mi wystarczy do szczęścia na zawsze. Okazało się, że na kilkanaście lat. Teraz się zakochałem w Tobie i myślałem, że już tym razem to już mi do śmierci wystarczy. Okazało się, że na kilka miesięcy czy półtora roku. I widzę, no i co teraz dalej? I dalej mogą być trzy możliwości. Albo pierwsza, najwspanialsza. Rozumiem, zakochanie to za mało. Szukam miłości. I odkrywam to, co jest najważniejszą tajemnicą świata, że dla człowieka, że zakochanie jest świetnym sposobem na przeżycie dzieciństwa. Świetnie, jak się zakocham w rodzicach. Świetnym jest sposobem wieku rozwojowym, mniej więcej waszym, jak się zauroczę w kimś innym. I uwaga, jest fatalne na resztę życia. Fatalne na resztę życia. Świetne w dzieciństwie. Świetnie, jak się zauroczymy w rodzicach. Świetne, kiedy się ma naście lat, czy trochę więcej. I lepiej wcześniej niż później, bo jak się jakiś prała czy infubat zakochuje, no to tak trochę śmiesznawo się robi. Lepiej wcześniej niż tak późno, no ale lepiej późno niż jeszcze później. W każdym razie świetnie, że przeżywam potem zakochanie w drugiej osobie i kiedy przejdę tajemnice radosne, potem bolesne i wchodzę w chwalebne, przychodzi pytanie, no, czy znowu się mam zakochiwać, czy też ja potrzebuję czegoś większego? Czy już mi wystarczy tych lekcji? I widzę, że ja potrzebuję czegoś większego, uczą kochać. To, cośmy mówili. Miłość decyduje się troszkę o twoje dobro, o twój rozwój, czy cię lubię, czy cię nie lubię, czy cię pożądam, czy nie pożądam, to nie ma znaczenia. Decyduje się, bo tak chcę już, ja cały i dobieram słowa i czyny do twoich zachowań. To jeszcze dodam jedną świętą zasadę, bo zapomniałem jej powiedzieć. To, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. To, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. I jeśli będziesz mnie krzywdził, to kocham cię dalej, ale będę się bronić do wezwania policji włącznie, do separacji, do sprawy sądowej, jeśli trzeba i tak dalej. Bo to, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Nigdy. A więc dorastam do takiej miłości, ale niestety nie wszyscy dorastają. Niektórzy myślą sobie, albo i nie myślą, to też jest forma myślenia, bezmyślność, No to w takim razie, jak się odkochałem w tej osobie, to się zakochałem w następnej. No i zaczynałem być takim Don Juanem, czy Don Juanką. Oni mają fajny hymn życiowy, to mi się podoba. Do zakochania jeden krok, a do roboty lewe ręce. No to hymn życiowy jest fajny, tylko sposób życia nie jest zbyt fajny. A więc zakochują się w kolejnej osobie. O, teraz to trafiłem. Tu cieszę się tą osobą, ale po południu się zazdrość. A nie, to jednak i tym razem nie trafiłem. No i odchodzi. I następnego dnia, czyli wieczorem, się zakochuje w kolejnej osobie. O, ta jest porządna. Przysprawia mi radość, miło mi. A na drugi dzień zazdrość. A nie, jednak i ta nie jest taka, jak myślałem. No i tak można się bawić do śmierci doczesnej, ale wtedy będziemy w piekle, który nie jest rozrywką, bo się nie nauczymy kochać. A niektórzy robią jeszcze gorzej. Zakochują się nie już w kolejnych osobach, zamiast nauczyć się wreszcie kochać, tylko zakochują się w substancjach chemicznych. Alkohol, narkotyk, ale to jest droga do śmierci, jak już mówiłem wcześniej. To już jest najgorsze, co możemy zrobić. Ale to też się wielu zdarza. Reasumując, Bóg nas uczy miłości nieodwołalnej i nieprawdopodobnie mądrej, bez najmniejszej naiwności. Ja mam tak dobierać słowa i czyny wobec Ciebie, którego kocham, byś mógł się rozwijać. Jeśli jesteś podły, to Cię nie odechwalę, nie będę delikatny, nie będę uprzejmy, bo bym Cię rozbestwił w podłości. To nie byłaby miłość. Jeśli jesteś szlachetny, to Cię wspieram, bo wtedy będziesz jeszcze bardziej szlachetny. Jeśli błądzisz, to Cię upominam, bo masz szansę przestać błądzić. A jeśli jesteś bestialski, krzywdzisz mnie, to się bronię i wtedy kocham mądrze nie tylko siebie, ale i Ciebie. Bo masz jedną ofiarę mniej na sumieniu i masz taką mocną informację zwrotną, nie tylko ode mnie, w postaci moich łez, ale także od policji, od sądu i tak dalej, od różnych instytucji, no, z których już trudno sobie kpić. Więc dorastanie do takiej miłości, to jest chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo. I takiej miłości mnie tylko uczy Chrystus. Mądrej, nie kierującej się uczuciami, nie kierującej się pożądaniem. Tu przy okazji jeszcze jedno drobne rozróżnienie, ale ważne. Otóż ktoś, kto kocha, nie pożąda. Nieraz mi chłopaki mówią, no tacy w waszym wieku zwłaszcza, a trochę nawet nieraz młodsi, że księdza, to jak to nie pożądam, to moja dziewczyna ma być mi obojętna, tak fizjologicznie, że tak powiem. Ja mówię, ty masz kochać dziewczynę. Ona ci nigdy wtedy nie będzie obojętna, ale ty, jeżeli pożądasz, to rzecz, a jeżeli kochasz, to osobę. Pożądać można ciało. Nie osobę, osobę nie można pożądać. Pożądać można ciało. Pożądanie jest postawą. A jak mi chłopak powie, no proszę księdza, jak mnie dziewczyna, no powiedzmy tak szczerze, między nami cztery oczy, że mnie przytuli, no to ja się automatycznie podniecam. No i słusznie tak powinno być. No, czyli to jest grzech. Nie. Trzeba odróżnić podniecenie od pożądania. Pożądanie jest postawą, którą ja mogę kierować, którą mogę przezwyciężyć, czy w którą mogę w ogóle nie wpaść. A podniecenie jest czymś fizjologicznym. Jeżeli czuję głód, bo jestem głodny, to nie jest grzech. Natomiast jeżeli objem się kiełbasy w Wielki Piątek, no to jest postawa już wtedy, bo mogłem albo przetrzymać ten głód, albo zjeść coś postnego. A więc mogłeś, jak się podniecałeś, albo przetrzymać to, albo pocałować dziewczynę w czoło i tyle. Natomiast jeżeli pożądasz, to jest już postawa. To traktujesz tą drugą osobę jako przedmiot użytku, który ci sprawia przyjemność. Nie jako osobę, którą kochasz, tylko jako przedmiot użytku, który sprawia ci przyjemność. I wtedy będziesz w stanie na przykład współżyć, chociaż ta osoba będzie cierpieć. Będziesz prymitywny i brutalny i będziesz widział cierpienie w oczach tej, powiedzmy, twojej żony, którą niby kochasz, a będziesz mimo to, bo to jest twój obowiązek i widzisz, że ona cierpi, bo jest chora, czy się pokłócili, czy to nie chce dzisiaj, a ciebie to nie obchodzi, bo pożądasz, a nie kochasz. A więc pożądanie nie ma nic wspólnego z miłością. Natomiast zachwycenie się drugą osobą, łącznie ze wzruszeniem, z czułością, tak. Ale podstawową formą czułości jest cierpliwość. Podstawową formą czułości to jest cierpliwość. Inne formy czułości może okazywać ktoś, kto nie kocha. Jeżeli mnie ktoś przytula, wycałowuje, to wcale nie musi kochać. Ale jeżeli ktoś jest dla mnie cierpliwy, to na pewno kocha. To jest jedyna forma cierpliwości, przepraszam, czułości, cierpliwość nieosiągalna dla tych, którzy pożądają, którzy są zakochani. Tamci są szalenie niecierpliwi. Cierpliwy może być tylko ktoś, kto mnie naprawdę kocha.